W tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest. Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa. Witam Pana, Panie Adamie.
Dzień dobry.
Czy Pan słyszał o raporcie takiej organizacji jak GRECO, która nawołuje rząd niemiecki do zwalczania korupcji w Niemczech?
Nie słyszałem o takim raporcie, ale w Niemczech dzieje się bardzo wiele ciekawych rzeczy, więc nie byłbym zdziwiony, gdyby trzeba było zwalczać w Niemczech korupcję, podobnie jak neonazizm w Bundeswehrze, bo zwolniony został czy wysłany na emeryturę właśnie szef kontrwywiadu wojskowego, który sobie z tym problemem nie radził, zdaniem minister obrony Republiki Federalnej Niemiec.
No, niech pan popatrzy, bo tak jakoś te tematy są w ścisłym związku z tym, o czym będziemy mówili z okazji poniedziałku. Na czwartkowym szczycie w Brukseli szefowie państw i rządów zawarli porozumienie w sprawie budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027 i w kwestii tak zwanego Funduszu Odbudowy. Mateusz Morawiecki i Viktor Orban wyrazili zadowolenie z rezultatów szczytu Unii Europejskiej, a wicepremier Jarosław Kaczyński podkreślił, że udało się wzmocnić polski budżet i polską gospodarkę potężnym zastrzykiem pieniędzy. W otwartym mikrofonie pytaliśmy słuchaczy, jak oceniają osiągnięte porozumienie w sprawie budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Posłuchajmy.
Mamy budżet od tej niedobrej Unii Europejskiej na 7 lat, nie na rok, na 2, na 3, na 4. Natomiast najbardziej zastanawia mnie stanowisko Solidarnej Polski.
Nie bójmy się, polexitu nie będzie. Wszyscy będą czuli się wygrani. Pani Merkel będzie czuła się wygrana, nasi będą się czuli wygrani.
Nie potrafię odnieść, czy to jest sukces, czy nie. Tym bardziej, że widać, jak polityka unijna w tej chwili przebiega, tak? W tej chwili to ta polityka wygląda tak, że są głównie naciski polityczne i są działania pozatraktatowe.
Unia to jest interes, proszę Państwa. Póki to się opłaca, należy się tego trzymać, ale nie w ciemno.
Jeżeli będzie to mądrze wykorzystane, to będzie to korzystne dla naszego kraju. Tu nie podlega to dyskusji.
Na szczycie osiągnęliśmy to, co miało być osiągnięte. Kompromis to nigdy nie jest wygrana.
Polska odniosła sukces i trzeba dobrze, że to weto było stawiane. Trochę po prostu może się Unia zreflektowała.
Panie Adamie, nie bez kozery. Zaczęliśmy od praworządności w Niemczech, ponieważ wodzowie Unii Europejskiej próbują do tego budżetu podpiąć jakieś klauzule o praworządności. Mam takie przekonanie, że sytuacja jest niezbyt jasna. Ostatecznie czy ta klauzula będzie obowiązywać, czy nie będzie obowiązywać i na ile tam jest jakiś hamulec na nasze środki europejskie. Co jak pan sądzi?
No oczywiście, że będą powroty do tej tak zwanej klauzuli oceny praworządności, dlatego że ona ma charakter przede wszystkim polityczny. Mamy do czynienia z próbami federalizacji Unii Europejskiej. To jest kolejny nawrót do idei federalizacji, bo wcześniejsze już były. Jedną z nich wyhamował bardzo mocno generał de Gaulle, ale minęło kilkadziesiąt lat i jest to
kolejna wraca.
Próba. I ta federalizacja wiąże się z pewnym ujednoliceniem ideowym, a więc to, co biurokraci unijni lubią nazywać wartościami unijnymi, tak jakby nie było innych wartości, no bo jeżeli się można powoływać na wartości unijne, czy nawet trzeba, to ja rozumiem, że chrześcijanie mają prawo powoływać się na wartości chrześcijańskie i mają prawo żądać, żeby te wartości chrześcijańskie żeby nie narzucano może wartości unijnych, które są w kolizji z wartościami chrześcijańskimi, bo jeżeli mamy wartości unijne jako prawo człowieka, to tak samo wartości chrześcijańskie są prawami człowieka w sposób ewidentny. A zatem ten spór, on będzie nawet narastał. I ja myślę, że na tej osi on się będzie odbywał, konfliktu tak zwanych wartości unijnych z innymi wartościami, do których ludzie zamieszkali w Europie mają prawo. Ciekaw jestem, aż odezwą się muzułmanie i zaczną mówić o swoich ewidentnych prawach do prawa wyrażania swojej własnej religii. Zatem Europa w dalszym ciągu będzie znajdowała się w takim procesie konfliktów, których jestem przekonany, Unia Europejska nie będzie w stanie rozwiązać i to będą takie pociski drążące, które będą rozsadzały jej jedność. Zresztą na własną prośbę tychże biurokratów brukselskich, bo jeżeli się próbuje ludziom narzucać pewne jednolite wartości, no to siłą rzeczy one wchodzą w kolizję z innymi wartościami i wywołują opór.
To, co mnie w tej przepychance, a właściwie można powiedzieć w tej wojnie gospodarczej, bo tak naprawdę ja nie mam żadnych złudzeń, że chodzi o gospodarkę, nie o żadne wartości. Wracam do korupcji w Niemczech jako wartości europejskiej w końcu. Mnie troszeczkę niepokoi to, że opozycja w Polsce zachowuje się jak niemiecka piąta kolumna i uczestniczy w skoordynowanym ataku na Polskę, bo do tego ataku dołączyły jeszcze media holenderskie i wypowiedzi w holenderskiej prasie, z których po prostu wynika to, co jest wartością europejską, moim zdaniem, ukrytą, a mianowicie tym, że oni uważają się za lepszych, a my, jako ci gorsi, mamy łaskawie godzić się na to, że oni nam będą narzucać swoje wartości, a w gruncie rzeczy chodzi o tak naprawdę o kolonializm gospodarczy. To bardzo jest moim zdaniem niepokojące i co do wartości i obrony wartości przez Polaków ja tutaj nie mam obaw, natomiast obawiam się, czy nie ulegniemy temu gospodarczemu szantażowi i czy Unia Europejska nie ma dosyć narzędzi, żeby na nas wymuszać pewne gospodarcze regulacje, które nie są dla nas korzystne.
No to będzie w dużej mierze zależało od tego, jakich będziemy polityków wybierać. No bo jeżeli pan wspomina o tak zwanej niemieckiej piątej kolumnie, czyli o takich partiach, ja może tak mocno bym nie poszedł, ale niewątpliwie istnieje silne stronnictwo proniemieckie w kilku polskich partiach politycznych. No to jeżeli ci politycy będą mieli wpływ na rządy, no to łatwo sobie wyobrazić kierunek polityki zagranicznej Polski i to, że będziemy ulegać. Natomiast jeżeli będziemy wybierać polityków innych, którzy będą się kierować polską racją stanu, ja tu nie wskazuję na żadną konkretną partię polityczną, bo partie polityczne przychodzą i odchodzą. Natomiast polska racja stanu zostaje. Zatem jeżeli będziemy wybierać ludzi odpowiednich, to mamy większe, dużo większe prawdopodobieństwo, że będziemy się tym naciskom opierać, a argumenty zbliżają się, one są za horyzontem. Polska niebawem będzie płatnikiem netto i jak każdy płatnik netto będzie miał więcej do powiedzenia w Unii, to po pierwsze. A poza tym nikt nas z Unii nie wyrzuci i trzeba grać twardo, uwzględniając polskie interesy narodowe. A polski rynek i połączenia geograficzne drogowe na osi wschód-zachód i północ-południe są dla Unii bezcenne. My mamy zasoby i musimy nauczyć się te zasoby wykorzystywać i grać ostro.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Po informacji o kupnie przez grupę Orlen grupy prasowej Polska Press na nowo rozgorzała dyskusja o tym, czy narodowość kapitału ma znaczenie. Wielu politykom i publicystom się to nie podoba. Niektórzy z nich rozpoczęli akcję Nie kupuję na Orlenie. W otwartym mikrofonie pytaliśmy naszych słuchaczy o patriotyzm gospodarczy i o to, czy kapitał, z jakim wiąże się dana marka, ma znaczenie. Posłuchajmy głosów naszych słuchaczy.
Jeżeli w naszym kraju nie ma takiego produktu w produkcji, który chcę sobie kupić, więc wtedy nie mam takich zahamowań. Szukam może takich z udziałem polskich tam kapitału czy coś. Dziwię się, że ktoś tam bojkotuje Orlen i tak dalej.
Dziś Polacy bezrefleksyjnie chodzą do hipermarketów, zostawiają tam pieniądze. PKN Orlen, bądź co bądź, w mojej ojczyźnie podatki zostawia.
Ja jestem Polakiem, czy rządzi Prawo i Sprawiedliwość, czy PO, czy Lewica. Zawsze będę kupował w polskich sklepach i polskie produkty. Jestem patriotą i taki będę.
Jeżeli chodzi o sklepy wielkopowierzchniowe, proszę pana, to one VAT najprawdopodobniej płacą w Polsce. Bo na każdym paragonie tam jest podatek VAT. I to powinni odprowadzić w Polsce od tych produktów, które my kupujemy.
Stara się wybierać te produkty, które posiadają kod produktu początkowy 59. To mamy gwarancję, że to jest nasz krajowy produkt i warto wspierać naszą gospodarkę.
No panie Adamie, kontynuujemy niejako wątek wojny gospodarczej i mam takie przekonanie i wracam do tego określenia może bardzo ostrego o piątej kolumnę, bo ja nie bardzo rozumiem, dlaczego opozycja uważa, że jak niemieckie media są w Polsce pod jednym daszkiem, to jest dobrze, a jak są polskie, to niedobrze. I takie się zastanawiam się w ogóle nad tym tak z punktu widzenia politologicznego, czy w przyzwoitym państwie, które ma się za państwo sprawnie działające, może być sytuacja taka, że media nie są pod, nie chcę powiedzieć kontrolą rządu, ale nie stoją po stronie patriotycznych czy gospodarczych interesów danego kraju. I czy istnieją jakieś granice krytyki państwa, które w przyzwoitych mediach istnieją? Bo mam takie przekonanie, że mamy do czynienia z jakimś przejawem tego, co Wańkowicz nazywał polskim kundlizmem.
No oczywiście jest kilka spraw naraz. Okazało się, że kapitał ma narodowość, bo to jest oczywiste, a ta transakcja to pokazuje. Tutaj obawy tych zespołów dziennikarskich, bo to jest około 150, a nawet więcej zespołów dziennikarskich, czyli to jest powiedzmy tam około 1000 osób, czy nawet ponad 1000 osób, które oczywiście są zaniepokojone tym, że przejęcie będzie oznaczało znaczne zmiany i zarówno linii redakcyjnej, bo każdy, kto się orientuje w stosunkach prasowych w Polsce, wie, że redakcje mają określoną linię polityczną. A zatem skoro część tych mediów, a nawet ogromna większość była związana z opozycją, no to już nie tylko zespoły dziennikarskie się niepokoją, że rząd uzyska w tych mediach dużo większe wpływy niż miał, ale niepokoi się cała opozycja, że oni stracą wpływ na te media. Także tutaj idą pewne interesy samorządowców, bo duża część tych mediów to są gazety pomieszczone w latach, przepraszam, nie w latach, a w miastach wojewódzkich. Część tych miast wojewódzkich, w części tych miast wojewódzkich rządzi Platforma Obywatelska. I każdy rządzący stara się mieć dobre relacje z mediami.
A i nawet osłonę medialną.
Pewną osłonę medialną i także to, żeby dziennikarze nie bywali zbyt dociekliwi. No i tutaj też jest zaniepokojenie włodarzy dużych miast. No i to tworzy pewną falę taką uderzeniową i słyszymy nagle o tym, że te media już teraz obiektywne nie będą. Tak jakby one były obiektywne wcześniej. Tak? No, nie oszukujmy się, media również realizują określone interesy polityczne, bo są związane z systemem państwa i w Niemczech wygląda to w sposób taki, że w zasadzie wszystkie centralne gazety niemieckie, bo mówię teraz o prasie, telewizję zostawiam z boku, chociaż jest podobnie, wspierają politykę rządu niemieckiego i we Francji jest podobnie. Stopień przenikania się kapitału pomieszczonego w prasie, tak, zainwestowanego w prasę, a to jest grupa zaledwie kilku takich miliarderów francuskich, która trzyma media francuskie pod kontrolą. No przecież nie oszukujmy się, że te media francuskie, których właścicielami są ludzie prywatni, nie mają interesów w państwie francuskim i nie mają potrzeby komunikowania się z władzą. A zatem zawsze na zapleczu mediów mamy relacje pomiędzy władzą a dziennikarzami poprzez właścicieli tych mediów.
To jest chyba dosyć oczywiste, chociaż w Polsce jakby mniej.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Krwawy bilans pacyfikacji Solidarności, śmiertelne ofiary, zamordowanie gospodarki. To w skrócie bilans stanu wojennego. Odpowiedzialni za wprowadzenie stanu wojennego generałowie Wojciech Jaruzelski i Czesław Kiszczak nigdy nie zostali skazani. Czy rozliczyliśmy się należycie z najnowszą historią naszego kraju? Czy potrafimy o polskiej historii rozmawiać? O to pytaliśmy wśród naszych słuchaczy.
Nie rozliczyliśmy się, skoro nie zostali ukarani, nie rozliczyli okrągły stół i to wszystko zaprzepaściło
należą od dekomunizacji, ukarać wszystko bezwrotnie przeciwko ludzkości. Na dzień dzisiejszy to się bolesne jest dla niektórych ludzi. Zginął brat, siostra czy ktoś tam.
I oczywiście, że nie rozliczyliśmy się. Swoje zrobiło właśnie te umowy magdalenkowe i okrągły stół. Możemy podziękować takim ludziom, tak zwanym przedstawicielom ówczesnej społeczeństwa, stronie społecznej, czyli panu Wałęsie, panu Michnikowi, panu Mazowieckiemu, panu Kuroniowi.
Nie doszło do rozliczenia, ponieważ te rządy, które były po 1989 roku, z małymi wyjątkami, był rząd Jana Olszewskiego, który tam podjął jakieś próby, żeby tam rozliczać. Potem było tam, PiS rządził przez 2 lata, to też tam ten rząd, prawdę mówiąc, obalono.
Panie Adamie, mam takie przekonanie, że trwa wojna o narrację w tej chwili, że z jednej strony mamy narrację o ludziach honoru, a z drugiej strony wydobywane są dokumenty IPN-u o mordercach, zdrajcach i donosicielach. I te dwie narracje zwarły się. Andrzej Gwiazda mówi, że potomkowie żołnierzy wyklętych walczą teraz z potomkami tych elit, które przyjechały do Polski na sowieckich czołgach. I właściwie to się niejako potwierdza, bo jak się pogrzebie troszkę w życiorysach obrońców stanu wojennego, no to mamy pana Trzaskowskiego, który jest synem donosicielki, Wałęsa sam był donosicielem, pan Kierwiński, prominentna postać, to jest syn zastępcy generała Kiszczaka, pani Lempart, to jest wnuczka funkcjonariusza UB i tak dalej, i tak dalej. Ja nie mówię już o całej ekipie dziennikarskiej pewnej prywatnej stacji, która wyrasta wprost z jakichś szemranych, że tak powiem, powiązań z funduszem, z obsługą funduszu, z funduszem obsługującym zadłużenie zagraniczne i tak dalej, i tak dalej. Jak pan myśli, która narracja zwycięży? Czy ta, która obowiązywała dotąd, czy się wyłania nowa?
Mamy drugie starcie tej narracji, bo przypominam, że w latach 90. podział był bardzo klarowny. Z jednej strony partie dawnej opozycji solidarnościowej, to jeszcze przed podziałem na PO i Prawo i Sprawiedliwość się działo, przypomnę, a z drugiej strony ludzie związani z dawnym systemem PRL-owskim. I wtedy podział był czarno-biały, klasyczny. Ci, którzy wywołali stan wojenny, byli pod pręgierzem i historyków, i filmowców, i całego środowiska kultury. I wydawało się, że lewica przegrała wojnę o interpretację, o pamięć związaną ze stanem wojennym. Teraz mamy nową sytuację polityczną i sprawa wraca, dlatego że stan wojenny stał się w tej chwili taką wygodną trampoliną. I to dla kogo? Dla lewicy właśnie, która to lewica usiłuje zrelatywizować pamięć stanu wojennego z rzekomą dyktaturą Jarosława Kaczyńskiego i dyktaturą PiS-u, co jest po prostu absolutnie już absurdalne.
I to jest tak śmieszne, że po prostu nawet śledzi nie.
Oczywiście, że to jest żenujące, natomiast to jest w tej chwili też pewną osią politycznego sporu, bo jeżeli pewną ilość radiowozów stojących na ulicach i policjantów, którzy legitymują przedstawicieli środowisk anarchistycznych, którzy wychodzą teraz na ulicę pod hasłami ze strajku kobiet, ze stanem wojennym, z ZOMO pałującym ludzi, z tą ciężarówką milicyjną przejeżdżającą człowieka, no to są rzeczy nie do zrelatywizowania. Widzieliśmy to już parę lat temu podczas tak zwanego Ciamajdanu, kiedy pan Diduszko położył się na ulicy po to, żeby go dziennikarze, również zachodni, mogli sfilmować, że on został, nie wiem, potrącony, zastrzelony przez polską policję, a później wstał i poszedł do domu. No i to jest właśnie taki, powiedziałbym, symbol tych zmagań rodem z Monty Pythona, kiedy próbuje się dwie rzeczy absolutnie nieporównywalne do siebie przypasować, czyli stan wojenny i to, co się dzieje żałosnego naprawdę w tej chwili na polskich ulicach.
Ten spektakl jest taki dosyć żenujący, ponieważ w czasie moich studiów w Szczecinie, w trakcie Pamiętam dokładnie tą sytuację w trakcie ćwiczeń z podstaw elektrotechniki. Pod oknami przejeżdżała aleją Piastów, która była wówczas wybrukowana, kolumna, nie wiem, z 10 albo może 20 czołgów. I to zrobiło na nas wszystkich takie wrażenie, że moje koleżanki miały łzy w oczach, a prowadzący ćwiczenia był szczerze przerażony, bo jakby czołgi na ulicach robią jednak wrażenie huczące, dymiące, domy się trzęsą i porównywanie tego rodzaju, jak robią potomkowie tych ludzi, którzy wtedy zwalczali Solidarność i robotników, jest dla mnie czymś jakby oburzającym i właściwie nie chcę się o tym rozmawiać, a niestety musimy, bo inaczej ktoś nam zabierze pamięć o tych wydarzeniach. Ja je jeszcze na szczęście pamiętam i nie pozwolę, żeby na tyle, na ile mogę, aby ktoś je zagłuszał.
Ja również. Jeszcze jedną rzecz bym dodał, panie Krzysztofie. Stan wojenny i wszystko, co się działo, to działo się w warunkach dyktatury wojskowej, która została wprowadzona, żeby ratować ten cały groteskowy PRL. Natomiast tutaj próbuje się to porównać do czego? Do walki z demokratycznie wybranym rządem w warunkach demokracji, a więc dwie rzeczywistości są zupełnie nieprzyswajalne i opozycja próbuje nam tutaj serwować jakiś teatr rodem ze Sławomira Mrożka.
Przy okazji warto jest, aby słuchacze również wiedzieli o tym, że w czasie stanu wojennego internowane zostały najwyższe władze partyjne, ówczesne rząd Jaroszewicz, Babiuch, Gierek, Łukasiewicz i tak dalej.
To był przecież regularny zamach stanu, w którym jako żołnierz odbywający służbę wojskową po studiach musiałem wziąć udział, więc widziałem to też wszystko od wewnątrz.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, które w tym roku organizować będziemy w szczególnych okolicznościach. Zgodnie z zaleceniami, w spotkaniach przy wigilijnym stole powinno przebywać jedynie domownicy, a liczba zaproszonych gości nie może przekraczać 5 osób. W otwartym mikrofonie pytaliśmy o przygotowanie do świąt i plany dotyczące spędzenia świątecznego czasu. Jakie będą nasze święta Anno Domini 2020? Pytaliśmy naszych słuchaczy. Posłuchajmy, jakie są ich oczekiwania.
Na pewno te święta będą zupełnie inne od dotychczasowych, bo wiadomo z jakiego powodu. Zawsze w domu spędzałem, ale gdybym wyjeżdżał, to w tym roku na pewno bym nigdzie nie pojechał ze względu właśnie bezpieczeństwa innych i swojego.
Nareszcie odetchną ci, którzy tradycyjnie organizowali Wigilię w domu. Latanina, bieganina, zakupy. W konsekwencji obgadywani są organizatorzy, że mało było tego, mało tamtego. Nareszcie ulga.
Na dzisiaj podchodzę do nich bardzo optymistycznie, natomiast boję się, żeby nie było podobnie jak z 1 listopada, że 23 grudnia okaże się, że nie będę mógł się spotkać na przykład nawet z własną siostrą.
Mieszkam na wsi sama, jestem pod 70 i mam jednego syna, synową i wnuka. 5 kilometrów mieszkają ode mnie i na Wigilię będziemy każdy sobie.
Dla mnie święta Bożego Narodzenia są takim swoistym wehikułem czasu do tych fajnych, dawnych lat. Ja myślę, że każdy pewien czas powinien przeżywać tak, jak uważa, a powinien przeżywać go dobrze, żeby był dla niego dobry i dla osób, które go otaczają.
Moje święta to będą akurat spędzimy je z dziećmi w bardzo ścisłym gronie rodzinnym, przy choince, bardziej przeżycie duchowe, z psami, kotami, kurami i kogutami.
Wszystko zależy od nas. Dla mnie jako rolnika nie ma dużej różnicy między dniem codziennym a świętami. Może akurat nie będę piłował drzewa przez te 2 dni świąt.
Jest w tym pewnego rodzaju paradoks, moim zdaniem, że te święta, jeśli pozbawimy je takiego blichtru i takiego komercyjnego pewnego przerysowania, być może w tych warunkach, w tych okolicznościach staną się bardziej rodzinne, bardziej refleksyjne, bardziej duchowe. Czy nie ma pan też takiej nadziei?
No jest na to poważna szansa, chociaż ten wymiar duchowy dla osób wierzących jest oczywisty, bo on się on się wiąże z całą symboliką tego dnia. Ta symbolika jest zawarta w kulturze, począwszy od kolęd po filmy.
No bo pewne obyczaje przy stole, opłatki.
Obyczaje, tak.
Pusty talerz.
Wreszcie pasterkę nawiązującą do wydarzeń, które miały miejsce ponad 2000 lat temu, a więc ta symbolika jest ciągle żywa. Natomiast oczywiście, że komercja robi też swoje, a ponieważ jest to dzień obdarowywania się również prezentami i to w kręgu kultury chrześcijańskiej jest przyjęte, Anglicy mają swój Boxing Day w pierwszy dzień świąt, no to siłą rzeczy wiąże się to też z komercjalizacją, tak, bo też szukamy czegoś dobrego dla naszych najbliższych, czegoś, co lubią, więc siłą rzeczy musimy się udać na zakupy. Natomiast ta cała kapitalistyczna machina, która nas otacza, ona chce, żebyśmy ciągle robili tego więcej i więcej, jeszcze więcej. Wcześniej. No ale to wiele zależy też od naszego zdrowego rozsądku.
Pewnie już nie będziemy rozmawiali z naszymi słuchaczami, w każdym razie w otwartym mikro, w tym, co się jest już przed świętami nie będzie. Zatem jest pora na życzenia szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia. Kupujmy śledzie podstawowe i karpie. Cieszmy się tym, co mamy i liczmy na to, że nowy rok będzie lepszy niż ten, który się niebawem kończy.
Dziękuję. No i życzmy sobie wszystkiego dobrego w nowym roku, bo w nowym, tuż przed nowym rokiem też się nie, znaczy spotkamy? Nie. Chyba nie. Już nie. A zatem wszystkiego najlepszego w nowym roku i radosnych świąt Bożego Narodzenia.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest.